Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dałem Ci wiersze wśród pól pisane, na ławce w parku, nad rzeką. Dałem Ci rymy, w których szum liści wplata się w leśne echo. Dałem Ci słowa szukane w borach, w kwiatach, w górskim potoku. Dałbym Ci całą poezję ziemi. Czemu zabrałaś mi spokój? Na białych kartach dałem Ci wiosnę, gdy deszcz zacinał w jesieni, a w białej zimie zamki na lodzie, jeziora i szczyty pienin, zapachy ziemi i barwy tęczy i śpiewy świerszczy po zmroku. I jakie szczęście, że ciągle jesteś i że zabrałaś mi spokój. Napisał pan Tomasz Jakna. Dziękujemy mu za to. Jeżeli zdołasz zachować spokój, chociaż wszyscy już go stracili, ciebie oskarżając, jeżeli nadal masz nadzieję, chociaż wszyscy w ciebie zwątpili, licząc się jednak z ich zastrzeżeniem, jeżeli umiesz czekać bez zmęczenia, jeżeli na obelgi nie reagujesz obelgami, jeżeli nie odpłacasz za nienawiść nienawiścią, nie udając jednakże mędrca i świętego, jeżeli marząc nie ulegasz marzeniom, jeżeli rozumując rozumowania nie czynisz celem, jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę, traktując jednakowo oba te złudzenia, jeżeli ścierpisz wypaczenia prawdy przez ciebie głoszonej, kiedy krętacze czynią z niej zasadzkę, by wydrwić naiwnych, albo zaakceptujesz ruinę tego, co było treścią twego życia, kiedy pokornie zaczniesz odbudowę zużytymi już narzędziami, jeżeli potrafisz na jednej szali położyć wszystkie twe sukcesy i zaryzykujesz, stawiając wszystko na jedną kartę, jeżeli potrafisz przegrać i zacząć wszystko od początku, bez słowa, nie żaląc się, że przegrałeś. Jeżeli umiesz zmusić serce, nerwy, siły, by nie zawiodły, choćbyś od dawna czuł ich wyczerpanie, byleby wytrwać. Gdy poza wolą nic już nie mówi o wytrwaniu, jeżeli umiesz rozmawiać z nieuczciwymi, nie tracąc uczciwości, lub spacerować z królem w naturalny sposób, jeżeli nie mogą cię zranić nieprzyjaciele, ani serdeczni przyjaciele, jeżeli cenisz wszystkich ludzi, nikogo nie przeceniając, jeżeli potrafisz spożytkować każdą minutę, nadając wartość każdej przemijającej chwili, twoja jest ziemia. I wszystko, co na niej, i co ważniejsze, synu mój, będziesz człowiekiem, napisał noblista Richard Kipling. Dlaczego należy dbać o środowisko naturalne? Jeżeli dzisiaj mówimy, że sytuacja ekologiczna naszej planety jest zła, to jednocześnie możemy wskazać na niepokojące dowody pogarszającej się kondycji zdrowotnej samego człowieka. Mimo ogromnego postępu w medycynie, ludzkość trapiona jest przede wszystkim przez dwie plagi – choroby nowotworowe oraz choroby układu krążenia. Obecnie wiemy, że spowodowane są one niezdrowym stylem życia oraz degradacją środowiska przyrodniczego. Człowiek uległ złudzeniu, że potrafi odciąć się od pierwotnych związków z naturą, a ewentualnie negatywne konsekwencje rozwiąże poprzez wykorzystanie rozwijanych przez siebie technologii. Okazało się jednak, że oddalenie się od świata przyrody powoduje wiele niekorzystnych zmian. Oprócz wspomnianych wyżej pojawiają się jeszcze inne. Otóż życie w zniszczonym środowisku oraz brak kontaktu z naturą może prowadzić do obniżenia odporności na stres, pojawienia się reakcji nerwicowych, a także negatywnych zmian w obrazie własnej osoby. Zresztą każdy z nas w pewnym stopniu odczuwa potrzebę bliskiego kontaktu z przyrodą, oczekuje podświadomie, że pozwoli to co najmniej na osiągnięcie lepszego samopoczucia. Podczas różnych uroczystości wręczamy kwiaty, w domach hodujemy rośliny, kupujemy kalendarze, obrazy z pięknymi krajobrazami, marzymy o odpoczynku, o wakacjach w uroczych, naturalnych miejscach. Wszystkie te zachowania są rodzajem substytutu, który ma nam dać tylko namiastkę kontaktu z przyrodą. Jest to jednak zbyt mało, a przytaczane wcześniej negatywne zmiany powodowane oddaleniem się człowieka od natury sugerują, że powinniśmy większą uwagę zwrócić na przywrócenie zerwanych związków. Kontakt z przyrodą ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i somatyczne. Podczas przebywania w środowisku naturalnym ludzie doświadczają spokoju i odpoczynku. Dzięki temu mogą zregenerować swoje siły, nabrać pewności siebie i jednocześnie zwiększyć tolerancję na stres. Nieprzypadkowo sanatoria zlokalizowane są w miejscach, gdzie przyroda jest piękna, niezniszczona przez człowieka. Zauważono również, że osoby przebywające w szpitalach szybciej powracają do zdrowia, jeżeli mogą chociaż przez okno podziwiać naturalne krajobrazy. Piękno i estetyka pozwalają na przeżycie głębokiego zachwytu, doświadczenie radości oraz wielu innych pozytywnych emocji, które warunkują nasze poczucie szczęścia. Kontakt z naturą jest szczególnie ważny dla człowieka XXI wieku, żyjącego jak gdyby w pułapce bezwzględnego wyścigu. Pomimo wielu urządzeń ułatwiających pracę, coraz to szybszych samochodów, komputerów, mamy coraz to mniej czasu. Każdemu z nas ciągle się śpieszy. Nawiązując kontakt z przyrodą, pozwalamy sobie zatem na zatrzymanie się, znalezienie czasu na odpoczynek i na refleksję. W obecnych czasach wydaje się to być jednym z podstawowych warunków zdrowia. Człowiek musi sobie uświadomić, że sam jest cząstką przyrody i że bez niej nie może istnieć. Zaś troska o stan przyrody powinna być nie tyle naszym obowiązkiem, co przyjemnością i potrzebą. co możemy zrobić, żeby chronić nasze środowisko. Oto kilka propozycji. Korzystaj z publicznego transportu. Przesiądź się z samochodu do autobusu lub tramwaju. Każdy, kto dojeżdża do pracy 10 km samochodem, sprawia, iż do atmosfery dostaje się każdorazowo niemal 2 kg dwutlenku węgla. To ilość, jaką jedno drzewo absorbuje przez ponad 3 miesiące. Gdyby tę samą trasę pokonał autobusem komunikacji miejskiej, ograniczyłby emisję zabójczego gazu niemal 10-krotnie. Domykaj lodówkę. Zawsze staraj się, żeby drzwi lodówki były jak najkrócej otwarte. Nie ustawiaj też lodówki w pobliżu źródeł ciepła lub w nasłonecznionym miejscu. Nie ustawiaj najwyższego chłodzenia. Jeśli temperatura w lodówce jest niższa niż 5 stopni, będzie ona tylko zużywała więcej energii, a jedzenie i tak nie zachowa dłużej świeżości. Kupuj polskie produkty. Zawsze zwracaj uwagę, gdzie został wyprodukowany szampon, który chcesz kupić i skąd jest sałata, którą kupujesz w sklepie. Zawsze wybieraj to, co zostało wyprodukowane jak najbliżej ciebie. Import oznacza transport, a więc emisję dwutlenku węgla. Wyłącz stand-by. Stand-by, czyli tryb czuwania w sprzęcie elektronicznym, to cichy i najbardziej podstępny pożeracz energii. Pamiętaj, że ładowarka znajdująca się w gniazdku elektrycznym nadal pobiera energię. Nawet jeśli nie jest do niej podłączony telefon. Telewizora nie odłączysz od sieci elektrycznej tylko za pomocą pilota. Świecąca się na czerwono dioda przyciska stand-by świadczy, że z sieci cały czas pobierany jest prąd, a tym samym któraś z elektrowni emituje dwutlenek węgla. A te niepozorne diody w telewizorach czy monitorach komputerowych pochłaniają w Polsce aż 300 tysięcy megawattogodzin energii. Powtarzam, 300 tysięcy. To tyle, ile wytwarza średniej wielkości elektrownia. Gdyby przeliczyć to na pieniądze, okazuje się, że marnujemy, wyrzucamy w błoto ponad 1,5 miliarda złotych rocznie. Te pieniądze wystarczyłyby na utrzymanie ponad 2700 szkół podstawowych w Polsce, mówi Wojciech Stepniewski, kierownik projektu Klimat i Energia Światowego Funduszu Ochrony Środowiska. Gdyby wszyscy Europejczycy zaprzestali używania trybu czuwania, zaoszczędziliby ilość prądu wystarczającą do zasilenia energią kraju wielkości Belgii. Poza tym okazuje się, że w przypadku wielu urządzeń ponad połowa energii jest marnotrawiona właśnie przez zostawianie ich w stanie czuwania. Rekordzistami są tu drukarki komputerowe. W ciągu roku aż 93% prądu jest zużywane przez nie w trybie stand-by. Tylko 7% energii zostaje wykorzystane na drukowanie. W przeciętnym gospodarstwie domowym roczne zużycie prądu przez stan czuwania równa się energii zużytej w tym czasie przez lodówkę, a więc jedno z najbardziej energochłonnych urządzeń. W 1999 roku Komisja Europejska oszacowała, że roczna konsumpcja energii w Europie przez urządzenia w stanie czuwania wynosi około 36 miliardów kilowatogodzin, co odpowiada rocznej produkcji 12 elektrowni napędzanych węglem. Niestety ocenia się, że do 2010 roku to zużycie wzrosło nawet do 62 miliardów kilowatogodzin, czyli rocznej produkcji 20 elektrowni. Nie gotuj niepotrzebnej wody. Nie gotuj całego czajnika wody, jeśli chcesz zrobić tylko jedną filiżankę herbaty. Oszczędzisz i energię, i pieniądze. Przeciętny Europejczyk gotuje każdego dnia litr wody więcej niż potrzebuje. Pochłania to tyle energii, ile potrzeba na 1/3 oświetlenia ulicznego na całym kontynencie. Jeżeli kupujesz czajnik elektryczny, wybierz model z płytką grzewczą, a nie ze spiralką. Do czajnika ze spiralką zawsze trzeba wlewać minimum pół litra wody. Zrezygnuj z plastikowych toreb. Noś zawsze w torebce czy plecaku płócienną lub papierową torbę na zakupy. Nie zajmie ona wiele miejsca, poza tym, że jest szalenie modna. Czy naprawdę, wychodząc z księgarni, musisz nieść kupioną książkę w jednorazówce? Możesz ją trzymać w ręce. Plastikowe jednorazówki zwykle zaraz po przyniesieniu do domu lądują w śmieciach. Co roku na całym świecie produkuje się 1 bln takich toreb. W Polsce około 1 mld sztuk. A ponieważ nie mamy infrastruktury do ich przetwarzania, zalegają na wysypiskach śmieci. Czas ich rozkładu ocenia się na co najmniej 500 lat. Na szczęście za 3 lata w Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy nakazujące wycofanie ich z obiegu. Wiele hipermarketów przygotowuje się do wprowadzenia ekologicznych opakowań, między innymi Real i Tesco, a w wielu sieciach już dziś można kupić ulegające biodegradacji opakowania, lniane bądź papierowe torby. Tak jest na przykład w IKEA czy Carrefourze. To z naszej strony podpowiedź, że zakupy można pakować także w inne torby niż foliowe, tłumaczy Maria Cieślikowska, rzeczniczka Carrefoura. Przyjazne środowisku opakowania nie kosztują więcej niż kilka złotych. Zmień żarówki na energooszczędne. Zużywają nawet 80% mniej energii niż te tradycyjne i pracują od 6 do 12 razy dłużej. Wkrótce we wszystkich państwach Unii Europejskiej będzie można korzystać tylko z takich żarówek. Podczas marcowego szczytu w Brukseli przywódcy 27 państw Unii Europejskiej zobowiązali Komisję Europejską, aby jak najszybciej przedstawiła propozycję rozporządzenia w sprawie wymiany żarówek na energooszczędne. To dotyczące wymiany w instytucjach, biurach i na ulicach ma być przyjęte. Miało być przyjęte do 2008 roku. To nakazujące ich wymianę w prywatnych domach w roku 2009. Obniż temperaturę prania. Nowoczesne proszki są bardzo skuteczne nawet w niskich temperaturach. A jeśli zmniejszymy temperaturę prania z 60 stopni do 40 stopni, pralka zużyje aż o 1/3 energii mniej. Kupuj produkty z recyklingu. Każda tona papieru z recyklingu pozwala zaoszczędzić 4,4 kWh prądu, 30 tysięcy litrów wody i uratować 19 drzew. Do atmosfery zostanie wyemitowane 27 kg dwutlenku węgla mniej. Sukienka wyciągnięta z babcinej szafy sprawi, że będziesz nie tylko oryginalna i modna. Ubrania używane drugi raz chronią środowisko. Wybierając takie rzeczy, ograniczasz niepotrzebną produkcję nowych ubrań, a tym samym emisję dwutlenku węgla. Posadź drzewo, bardzo aktualny problem. Drzewa najlepiej ze wszystkich roślin absorbują dwutlenek węgla. Jedno średniej wielkości drzewo absorbuje 6 kg tego gazu rocznie, a to oznacza, że w ciągu 40 lat wchłania 250 kg. Posadź więc choć jedno drzewo przed domem, firmą, na działce czy osiedlu, a przede wszystkim nie niszcz, nie wycinaj drzew. Gaś światło. Nigdy nie zapominaj wyłączać światła, gdy go nie potrzebujesz. Jedna żarówka o mocy 100 watów, która pali się niepotrzebnie przez 1 godzinę dziennie, w ciągu roku zużyje 37 kWh energii. Będzie to nas kosztowało 12 zł, a do atmosfery wyemitujemy nawet 20 kg dwutlenku węgla. Przykręć kaloryfer. Zakręcaj zawory termostatyczne, gdy w pomieszczeniu jest za ciepło. Obniżenie temperatury w mieszkaniu tylko o 1 stopień zmniejszy rachunek za energię nawet o 7%. Gdy w chłodne dni wietrzysz mieszkanie, zostaw szeroko otwarte okno na kilka minut, a potem je zamknij. Przykręcaj kaloryfer na noc. Wtedy nie potrzebujesz aż tyle ciepła. Ustawienie nocne może zmniejszyć zużycie ciepła nawet o 15%. Wymień sprzęt AGD na energooszczędny. Energooszczędna pralka, lodówka czy zmywarka jest droższa od zwykłej, ale wydatki poniesione na zakup takiego sprzętu szybko nam się zwrócą dzięki niższym rachunkom. Dlatego, jeśli wymieniasz w domu sprzęt, koniecznie zwracaj uwagę na klasę energooszczędności. Jest ona oznaczana literami alfabetu od A do G. A to najwyższa, G najniższa. Energooszczędna lodówko-chłodziarka zużywa nawet 1/3 mniej prądu niż stare urządzenie. Pozwala też ona ograniczyć emisję dwutlenku węgla przez gospodarstwo domowe o ponad 200 kg rocznie. Podobnie energooszczędna pralka. Kilkunastoletni automat pożera nawet 75% prądu więcej niż nowoczesne urządzenie o klasie A++. Taka pralka zużywa również mniej wody. Wybuduj dom z energooszczędnych materiałów. W Polsce są już architekci i firmy zajmujące się projektowaniem i budową energooszczędnych domów. Wybudowanie takiego domu jest droższe od budowy tradycyjnego, zaledwie około 8%. Ale dzięki zmyślnym urządzeniom i specjalnym materiałom można odzyskiwać energię nawet z zużytej ciepłej wody. W Polsce domy pasywne, a więc takie, które nie mają tradycyjnego ogrzewania, tylko korzystają z energii odnawialnej, głównie słonecznej, są coraz bardziej popularne. Są nawet architekci, którzy oferują gotowe projekty takich domów. Ludzi przekonują argumenty ekonomiczne, mówi architekt Dariusz Śmiechowski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. Choć i na projekt, i na budowę trzeba wydać trochę więcej pieniędzy, inwestycja zwraca się już po kilku latach. W Warszawie przy ulicy Czereśniowej istnieje nawet pokazowy dom pasywny zaprojektowany przez doktora Eugeniusza Rylewskiego, który od wielu lat zajmuje się możliwościami ogrzewania budynków w sposób przyjazny środowisku. W wielu krajach prawie 50% wyprodukowanej energii przeznacza się na cele termiczne, czyli ogrzewanie i chłodzenie. A przecież znaczną część tej energii każdy z nas może otrzymać w swoim własnym domu, między innymi przez lepszą izolację budynków, wykorzystanie energii słonecznej i wreszcie przez odzyskanie ciepła z uchodzącego powietrza i wylewanej ciepłej wody. Kupuj mieszkanie na miarę swoich potrzeb. Dostosuj jego powierzchnię do faktycznie mieszkającej tam liczby ludzi, a nie na zapas. Na 3 pokolenia. Ogrzewanie i oświetlanie zbędnej powierzchni to marnotrawstwo. Zmieniaj opony w samochodzie. Wpłynie to nie tylko na twoje bezpieczeństwo. Sezonowa wymiana opon pozwala na 3% oszczędności w zużyciu benzyny, a tym samym emisji dwutlenku węgla. Płać rachunki przez internet. Nie tylko zaoszczędzisz czas i pieniądze, ale przysłużysz się środowisku. Gdyby klienci banków przestawili się na internetowe załatwianie wszystkich przelewów, w skali świata moglibyśmy zaoszczędzić nawet 2 biliony ton papieru rocznie. Przykryj garnek, zamknij piekarnik. Gotując w garnku z przykrywką, zużywasz 3 razy mniej energii niż gotując bez przykrycia. Zużycie energii przy gotowaniu 1,5 litra wody przez 1 godzinę w garnku ze szczelną pokrywką wynosi 0,2 kWh, bez pokrywki 0,6 kWh. Pamiętaj też o tym, aby dostosować wielkość garnka do wielkości palnika i nie otwieraj bez potrzeby rozgrzanego piekarnika. Unikaj samolotów. To właśnie samoloty spośród wszystkich środków transportu są najbardziej szkodliwe dla środowiska. Dlatego jeśli tylko możliwe, rezygnuj z tego sposobu przemieszczania się. Prosty przykład. Jeśli z Warszawy do Szczecina polecisz samolotem, za twoją sprawą do atmosfery zostanie wyemitowane 80 kg dwutlenku węgla. Jeśli tę samą trasę pokonasz pociągiem, aż 4 razy mniej. Wreszcie, na koniec, chodź pieszo, jedź rowerem. Atuty, zdrowa i zgrabna sylwetka, świetna kondycja, a co najważniejsze, W ogóle nie ma mowy o emitowaniu do atmosfery dwutlenku węgla. Choć w polskich miastach jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowę tras rowerowych. W czołówce tych dających dobry przykład znajduje się Trójmiasto. Jest tam ponad 70 kilometrów ścieżek i ciągle powstają nowe. Inny dobry przykład to firma Google. Zamierza kupić swoim pracownikom z warszawskiego biura wzorem centrali firmy w Kalifornii rowery. Właśnie po to, by pokazać, że dba o ochronę środowiska. A więc dużo można zrobić. Na koniec powiem, że ekologia, dziedzina biologii, powinna stać się filozofią, etyką i polityką wzywającą do zachowawczości, a więc tworzenia społeczeństwa konserwacyjnego, kojarzenia świata przyrody ze światem wartości oraz kreowania lepszej rzeczywistości przez lepszych ludzi. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże.